Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie na kolejnym wieczorze w ramach projektu Laboratorium Przyszłości. Naszym gościem jakby osobiście i przy pomocy dzieł jest turecka artystka Canan. Artystka, feministka, jej prace, te, które pokazujemy, jak również inne, koncentrują się wokół sytuacji kobiety i opresyjności społeczeństwa, w jej przypadku tureckiego. Drugim artystą, którego pracę pokazujemy, jest Adel Abdesemet. Mamy przyjemność prezentować jego wideo. To artysta algierski, który Algierię opuścił w 1994 roku w czasie politycznych zamieszek i tak mu się, zdaje się, w życiu składa, że ciągle na te polityczne zamieszki i problemy trafia, stąd też jego prace bardzo często koncentrują się wokół tych różnych problematycznych kwestii związanych z polityką, z historią. Dość przewrotnie, jeśli chodzi o jakby temat naszego cyklu, naszego projektu. Adel mówi, że nie potrzebujemy nadziei, to czego potrzebujemy, to jest prawda. A teraz bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia performansu.
Dobry wieczór Państwu. Przystępujemy do części kolejnej dzisiejszego spotkania. Dziękujemy Janon za wprowadzenie. To często lepiej zobaczyć niż opowiedzieć istotę tego, o czym chcemy właśnie dzisiaj rozmawiać. Tytuł nie jest odkrywczy, Dżihad kontra Mak Świat jest tytułem znanej książki, ale nie o niej będziemy mówić, raczej odwołujemy się do pewnego tekstu kultury funkcjonującego w świadomości Zachodu, na pewno bardzo mocno stereotypizującego pewne wyzwania. My raczej chcemy odnieść się do tych kwestii, które kiedyś Barber podniósł, ale już w kontekście tego, co wydarzyło się i dzieje ciągle w krajach arabskich, szerzej w krajach islamu. Taką ilustracją dobrze pokazującą to, o czym chcemy dzisiaj porozmawiać, to była sytuacja na Europejskim Kongresie Kultury we Wrocławiu w 2011 roku, kiedy na jednym z paneli występował francuski intelektualista Guy Sormand, był artysta egipski Ganzir i jeszcze parę innych osób i dyskutowano właśnie o istocie rewolucji arabskiej. Wtedy jeszcze to był gorący temat, wszystko było jeszcze możliwe. I Sormand próbował zinterpretować, co się wydarzyło, odpowiedzieć na pytanie, o co Arabom chodziło podczas tej rewolucji i opowiadał anegdotę swojego, taką anegdotę, że spotkanie z ówczesnym prezydentem Francji Nicolas Sarkozy, który właśnie jego zapytał, o co tym Arabom chodzi. A Sormand mówi, że mu odpowiedział, chcą mieć nowe iPady. Prawda? Na to Ganzir odpowiedział, że iPady to my już mamy. No i natomiast chcemy mieć wolność, chcemy wolności, godności i sprawiedliwości. Nie rozwinął do końca, co rozumie przez te pojęcia. W każdym razie dał do zrozumienia, że na pewno nie interesuje go takie rozumienie tych pojęć, jakie przez wiele lat, ostatnia taka wielka próba w 2003 roku podjęta w Iraku, rozumiał Zachód, czyli eksport rozumianej wolności, równości, godności, tak jak definiujemy w naszym sposobie myślenia. No więc dzisiaj, korzystając z obecności znakomitych ekspertów, eksperta, jeśli chodzi o arabistę, islamistę, jak się przedstawia pan profesor Janusz Danecki, znawca regionu, kultury, religii, krajów arabskich, w ogóle i szerzej islamu, z Uniwersytetu Warszawskiego, i dr Monika Bobako, która jest filozofką, pracuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Pracowni Pytań Granicznych i sama, jak podkreśla, nie jest znawczynią, jeśli chodzi o Orient i islam, natomiast bada różne aspekty islamu, jeżdżąc tam często, wykładając w Algierii, uczestnicząc w konferencjach w Mali. No w tej chwili trudno byłoby uczestniczyć, ale uczestniczyła w Bamako, z nimi w konferencji, tam często też podróżuje. I bada takie aspekty jak feminizm islamski, jak również postawy nas wobec islamu, między innymi islamofobię. To są tematy, którym się zajmuje, więc myślę, że będzie to ciekawy wkład do naszej dyskusji. To tradycyjnie rozpoczniemy najpierw rozmową nas, dotkniemy problemów i tych, które były przedstawione tutaj w ekspresji artystycznej przez Janon, jak i to, co pewno każdego z nas nurtuje, oglądając chociażby najnowsze wydarzenia doniesienia medialne z Mali, czy z Algierii, czy z Egiptu w ostatnich czasie. No postaram się zrozumieć nie tyle, co się dzieje teraz, tylko też w kontekście tego, co nas zajmuje podczas innych spotkań. Na ile, jak tamte społeczeństwa rozumieją przyszłość, jak to, co się tam dzieje, jest pewnym symptomem poszukiwań przyszłości na własną rękę i na ile z tego może się wykluć wizja społeczeństwa, które na gruzach obecnego ładu powstanie, bo jakby hipoteza założycielska jest taka, że jakiś świat się skończył i szukamy pomysłu na nowy. No i pierwsze pytanie, to które powraca, to panie profesorze, dlaczego, czy pana, o może tak zapytam, czy pana arabska wiosna zaskoczyła? bo większość świata wydawała się mocno zaskoczona. Eksperci amerykańscy długo, czy media w ogóle przez kilka tygodni nie dostrzegały w ogóle, że coś się dzieje, prawda? Wypychały dopiero potem, kiedy rzeczywiście już było widać, że jednak nie da się tych reżimów utrzymać, że jednak będzie tam zmiana. Dopiero wtedy nastąpiły jakiekolwiek komentarze, potem reakcje polityczne, ale przez wiele tygodni udawano, że to jest no, kolejny jakiś tam bunt, który będzie szybko ustabilizowany, jak to mówiono wtedy jeszcze. Wszystko wróci tak, że tam nad Nilem zapanuje spokój, prawda?
No, oczywiście, że mnie to zaskoczyło, tak zresztą jak mnie wydarzenia w Polsce w 89 zaskoczyły i to, co się działo, bo rzeczywiście nikt się nie spodziewał. Wszyscy myśleli, że tak, no my się tam buntujemy, my jesteśmy niespokojni, niepokorni, ale nas w końcu uspokoją i tak myśleliśmy również o Bliskim Wschodzie, że ten Bliski Wschód w końcu się uspokoi. I się stało tak nagle. To przecież stało się w Tunezji z powodu jednej właściwie nic nieznaczącej sytuacji, no, zakończonej śmiercią, podpaleniem się owego Bouaziziego, młodego człowieka, który z rozpaczy to zrobił. I wtedy podobni mu ludzie, których były tysiące, młodzi, bez pracy, bez szans. Bliżej, tak? Dobrze. O, zaraz. Proszę. O. Okay. Tak, teraz. I bez szans i właściwie bez perspektyw, jeśli chodzi o przyszłość, ci ludzie się zbuntowali, a za nimi poszła reszta społeczeństwa. Ale wiemy teraz już dlaczego. Po chwili się zorientowaliśmy, że to nie jest takie chwilowe wydarzenie, tylko coś znacznie poważniejszego, zwłaszcza kiedy prezydent, a propos jego nazwisko, znaczy ozdoba oddających cześć Bogu, Zain al-Abidin, tak on się nazywał. Otóż kiedy ten człowiek zrezygnował, kiedy rzeczywiście społeczeństwo wymogło. A dlaczego społeczeństwo wymogło? No bo przecież to było tak naprawdę najbogatsze społeczeństwo spośród tych nienaftowych republik arabskich. Po pierwsze. Po drugie, bardzo zeuropeizowane. No przecież tysiące, miliony turystów, którzy tam przebywali. Po trzecie, związane z Francją. Jednak co najmniej kilkaset tysięcy Tunezyjczyków mieszka we Francji. I w związku z tym oni wiedzieli, czego chcą. My nie chcemy tego, co mamy, tylko chcemy coś zupełnie nowego. No i tu ja mam swoją teorię, dlaczego tak się stało na całym Bliskim Wschodzie. Ta teoria wynika troszeczkę też z porównania z Polską i dlatego zacząłem od tego. Dlatego zacząłem porównywać z Polską. Otóż jeżeli spojrzymy na to, co się działo, to mamy dwa typy państw. Z jednej strony mamy republiki. Republiki tak zwane demokratyczne, to co u nas się nazywało demokracjami ludowymi, pełne demokracji, ale jednocześnie całkowicie zafałszowane. Ludziom kazano mówić, że wy macie pełną wolność, wy macie demokrację, możecie robić co chcecie, możecie wybierać parlamenty, prezydentów, pod warunkiem, że to będzie ten prezydent i ten parlament zadecyduje, kto będzie prezydentem, a wy właściwie nie macie nic do powiedzenia, tak jak było w Polsce. I to stwarzało dla ludzi, również młodych, ale wszystkich w gruncie rzeczy, pewną niekomfortową sytuację. Czuli, że sami siebie okłamują. I to było nie do wytrzymania. I to chyba, zresztą pan redaktor zwraca na to uwagę w tym swoim esejku wstępnym, że to właśnie to poczucie ugarstwa, które się pojawiało, o tym zadecydowało. Bo mamy z drugiej strony królestwa. I w królestwach nic się nie działo. Królestwa nie fałszowały. Tam król był monarchą, władcą, panował w tym państwie i po prostu to było jego państwo. Tak mówią Saudyjczycy. Rodzina saudyjska powiada, to nasze państwo. My je zbudowaliśmy, my je stworzyliśmy i to do nas należy. Nie chcecie, to nie. ale tym ludziom jest wygodnie, podobnie w Jordanii, w Maroku, tylko w Bahrajnie. Taki wyjątek, nie tylko potwierdzający regułę, ale wyjątek wynikający z tego, co tam się dzieje. No i druga republika, w której nic się dotychczas nie stało, Algieria. Ale Algieria, jak wiemy, przeżyła dopiero co wojnę domową i skutki jej widzimy, tej wojny domowej teraz, w tych ostatnich wydarzeniach. To jeszcze dalszy ciąg, a w Bahrajnie, Królestwie Bahrajnu, mamy elitę rządzącą, która właściwie okupuje ten kraj, wprawdzie od końca XVIII wieku, no ale okupuje. I to są obcy, używający innego języka, wyznający inną religię, to znaczy przybysze są sunnitami, a miejscowa ludność, większość to szyici, to szyizmem związanym powiedzmy z Iranem, ale to są oczywiście Arabowie. I dlatego tutaj doszło do przemian. A więc jednak republiki, a królestwa nie. I tak to na razie trwa i nic nie wydaje się nas zaskoczyć w przyszłości. Ale właśnie mówię to bardzo ostrożnie, bo nagle może się okazać, że jednak coś nas zaskoczy.
Moniko, na ile interpretacja pana profesora ci zadowala jako osoby jeżdżącej, badającej, ale jak mówisz sama, nie tkwiącej jakby w środku badania samej tej kultury, prawda?
Coś się jednak działo w takim królestwie, jakim jest Maroko. Algieria, znaczy te wydarzenia nie pozostały zupełnie bez echa. Jakieś tak, elementy wydarzeń tam są. Ale ja chciałam wrócić do czegoś jeszcze innego, do tego momentu zaskoczenia, o którym mówiliśmy. To jest jakby jedna kwestia, a druga do problemów ze zrozumieniem, co to w ogóle się działo i co się dzieje. Co widać było bardzo wyraźnie, ponieważ po pierwsze oczywiście te wydarzenia spowodowały niepokój z bardzo wielu różnych stron. Tak? Różni gracze na geopolitycznej scenie z różnych powodów odczuwali niepokój w związku z obaleniem czy próbami obalenia reżimów funkcjonujących w krajach arabskich. I ten niepokój łączył się z próbami takiego interpretacyjnego zawłaszczania tych rewolucji. To były bardzo różne próby. Nie wiem, ze strony irańskiej próba przedstawienia rewolucji jako eksportu islamskiej, tak, rewolucji. Z innych stron próby interpretowania tego jako jakieś rewolty klasy średniej, tak? Znaczy tutaj te interpretacje były bardzo różne. Ale to, co mnie interesuje szczególnie, co wydaje mi się, że rewolucje arabskie czy wiosna arabska jest tutaj jakimś takim bardzo szczególnym momentem, znaczy wydaje mi się, że to, co jest kluczowe, zanim zaczniemy rozpakowywać sens tego wydarzenia, to jest zwrócenie w ogóle uwagi na samą jakby kwestię konstruowania wiedzy na temat świata, tak zwanego świata islamu czy świata arabskiego, tego, jakie mamy kategorie do dyspozycji, żeby rozumieć to, co się tam dzieje i to, co, jak rozumieliśmy rzeczywistość arabską czy muzułmańską na przestrzeni historii. I z tego powodu wydaje mi się, że ważne jest zwrócenie uwagi na to, w ogóle to, co tutaj robimy, tak, w tym wydarzeniu, że chcemy się przejrzeć rewolucjom arabskim, światu muzułmańskiemu, i jakby reflektujemy nad tym, usiłujemy stworzyć jakąś formę wiedzy. Ale ja bym chciała, żebyśmy się jakby sproblematyzowali samą naszą aktywność, tak? To znaczy to myślenie o świecie arabskim i tym, na bazie jakich wyobrażeń, tak, funkcjonujemy, jakie kategorie używamy, dlaczego w ogóle jesteśmy zaskoczeni, albo jak próbujemy interpretować te wydarzenia. I to, co jest tutaj absolutnie kluczowe, to to, że wiedza na temat świata islamu czy świata arabskiego, tworzona przez świat zachodni, nigdy nie była jakby politycznie neutralna, tak? Ona była zawsze tworzona jakby historycznie w kontekście relacji dominacji pomiędzy światem zachodu, tak zwanym światem zachodu, a światem Orientu, tak? Czy jakby nie cofając się aż tak bardzo daleko w przeszłość historyczną, znaczy kluczowa tutaj jest historia kolonialna. Później okres pokolonialny, kiedy w grę wchodzi relacja między Zachodem a tak zwanymi krajami trzeciego świata i oczywiście w tej chwili jakby specyficzna sytuacja. I to, co oczywiście jako czytelnicy Edwarda Saida, tak, mamy tą świadomość, że kategorie używane do opisu świata islamu czy świata arabskiego były jakby częścią takiej gry w tworzenie również tożsamości europejskiej, że ten świat Orientu, świat muzułmański był jakimś takim lustrem, którym Europa się przeglądała i konstruowała swój własny wizerunek. W związku z tym, kiedy myślimy, analizujemy i dyskutujemy na temat świata islamu, tak naprawdę coś mówimy na swój własny temat. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna kwestia, dlatego że jest jakiś zestaw kategorii, który w określony sposób nam ten świat formatował i chyba się rozsypał w tej chwili wraz z rewolucjami, wraz z wiosną arabską. Ja bym powiedziała, że tak, że musimy być chyba nieufni wobec tych kategorii, tak? I to, co jest dosyć istotne, i być uwrażliwieni na historyczny kontekst tworzenia tych pojęć. Oczywiście ja mam tutaj na myśli same te kategorie, tak, to przeciwstawienie, które znaleźliśmy w tytule całego spotkania, tak? Świata Zachodu i świata Orientu, religijności muzułmańskiej versus nowoczesność zachodnia, tak? Tego typu takie modernizacyjne przeciwstawienia, które sprawiają, że jakby demokracja wydaje nam się antytezą islamskości, czy tradycyjności, jakiejś tradycji muzułmańskiej, gdzie Zachód jest właśnie w takim mocnym cięciu jakby przeciwstawiony Orientowi. I w związku z tym, tak, jakby wydaje nam się, że pewne formy polityczne, sposoby jakby funkcjonowania zachodnie są czymś, jakby są rewersem, czy czymś zupełnie odmiennym niż to, co jest, niż to, co możemy znaleźć w świecie orientalnym, tak, arabskim, islamskim. I wydaje mi się, że w kontekście rewolucji arabskich wiele z tych kategorii, z tych przeciwstawień nam się tutaj załamało. Tak? Jak przeglądam literaturę, która się zajmuje właśnie analizowaniem rewolucji arabskich, to jednym z takich autorów, który zaproponował taką koncepcję, jakąś taką interpretację, która wydaje mi się interesująca, jest Hamid Dabashi, taki irańsko-amerykański pisarz, akademik, który mówi, że rewolucje arabskie są jakby końcem postkolonializmu. Tak? To znaczy rozsypuje się pewien taki geopolityczno-symboliczny porządek świata postkolonialny, który pozornie nie był już kolonialny, bo nastąpił po upadku kolonializmu, ale ciągle jakby był zbudowany właśnie w ramach takich kategorii kolonialnego, przeciwstawiania świata Zachodu światowi Orientu. I on twierdzi coś takiego, że ten okres pokolonialny, tak, charakteryzował się dominacją trzech takich metanarracji emancypacyjnych, które dominowały w świecie muzułmańskim czy świecie arabskim, i są rozmaite antykolonialne nacjonalizmy, trzecioświatowe socjalizmy, różne projekty socjalistyczne i islamizm, czyli islam polityczny. Według niego arabska wiosna jest takim punktem, w którym te takie narracje, które byliśmy w stanie zrozumieć, które funkcjonowały, miały jakieś utrwalone swoje formy politycznego działania, że one się rozsypują. I nie da się arabskiej wiosny wytłumaczyć przy pomocy żadnej z tych narracji. I jakby to jest taki punkt, w którym stare kategorie się rozsypują, potrzebujemy coś nowego. To jest zresztą też powód, dla którego jesteśmy zaskoczeni, dla którego jakby brakuje nam metafory. Próbujemy zasymilować te wydarzenia do jakby takich struktur wiedzy, które mamy, ale coś tu nie gra, coś tu nie pasuje.
Tak? No ale czy rzeczywiście, bo to być może ta interpretacja jest dobra na sam moment rewolucji, ale jak dzisiaj patrzymy na sytuację w Tunezji, to ewidentnie następuje retradycjonalizacja tego najbardziej sekularyzowanego, prawda, społeczeństwa, w wskaźnikach rzeczywiście często europejskich niektórych wartości. No to widzimy, jaka jest tendencja. Egipt, no spełnia się znowu taka prognoza, którą wielu mówiło, jak już wybuchła rewolucja, jak już ten pierwszy szok minął, no to tak, w końcu ta demokracja doprowadzi do tego, że przejmą władzę właśnie bractwo muzułmańskie, prawda? I co się stało? No a teraz oczywiście mamy jakby inne konsekwencje tego procesu, czyli no, jakoś jednak potwierdza się ta narracja, stereotyp, czy coś, może nie był on bezpodstawny jednak.
Tylko że coś jakby mamy tutaj zupełnie nową fazę tych narracji politycznych. Oczywiście jakby znowu, tak, żadna rewolucja nie była po prostu wydarzeniem. Zawsze jest procesem, prawda? Więc jakby wybuchły one 2 lata temu, to się ciągle dzieje, tak? Jesteśmy na którymś etapie tych wydarzeń. Więc jakby trudno tutaj ująć to w jakiejś takiej spójnej interpretacji, prawda? Ale to jest oczywiście osobne pytanie o rolę religii, jaką ona ma funkcję w tej chwili, jakby po upadku tych narracji takich modernizacyjnych, przypadek Egiptu to jest przecież przypadek kraju, który przeszedł przez ten etap takiej modernizacji nawiązującej jakoś do idei socjalistycznych, prawda? Przypadek, no właśnie, tak? Wiele innych krajów jakby ma podobną historię, tak? Więc coś tu się jeszcze innego dzieje, tak? Bo jakby Dabaszyjemu chodzi o to, że nie mamy tutaj oporu, tak? Znaczy, że jakby walka nie toczy się pomiędzy jakimś zachodnim kolonizatorem, a tym podmiotem skolonizowanym, tak? Z tego powodu on proponuje taką kategorię odroczonego oporu i twierdzi, że arabska wiosna jest jakby dokończeniem walki antykolonialnej, tak? Czyli, że tym razem tak, społeczeństwa arabskie zbuntowały się przeciwko własnym jakby strukturom władzy, tak? Czyli że tutaj nie chodzi o to, że oni są antykolonialni, tylko jakby dokańczają proces walki antykolonialnej, bo jakby wraz z niepodległością ustanowili jakieś reżimy, które okazały się autorytarne, gwałczące na różne bardzo sposoby, przy pomocy różnych narracji politycznych ich prawa i w tej chwili jakby dokańczają ten proces. Ale dla mnie to jest jakby to, co mówi Dabaszy, jest ważne, dlatego że on usytuowuje arabską rewolucję w dłuższym kontekście historycznym i pokazuje integralne związki pomiędzy tym, co się dzieje w tej chwili, a jakby kolonialną historią, że to nie jest coś jakby punktowego, tak? Tylko to jest jakby dokończenie pewnego procesu historycznego dekolonizacji, tak? Oni nie walczą już z zachodnim kolonizatorem w takim sensie, jak to było te pół wieku temu, tylko jakby dokańczają ten proces emancypacji, tylko już jakby w innych kategoriach. Tak? I to jest wyjście z postkolonializmu według Dabaszyego oznacza to, że jakby te narracje są teraz inne. Tak? Że one nie są w kontrze do Zachodu, bo według Dabaszyego, i mi się wydaje, to jest istotne, kategoria Zachodu nie ma sensu w tej chwili, tak? Tak samo jak kategoria świat islamu, że potrzebujemy zupełnie innej jakby mapy podziałów kulturowych, innej geografii politycznej w ogóle, tak? I że on uważa, że ta rewolucja arabska, która nie jest antyzachodnia, jakby w podstawowym swoim, tak, jakby sensie, że ona w ogóle obywa się bez tego podziału na Zachód i na świat muzułmański.
Właśnie, panie profesorze, rzeczywiście ta kategoria Zachodu dla świata islamu przestaje być tym kategorią odniesienia, przeciwko której się występowało i na ile te projekty są dzisiaj wewnętrznymi, autonomicznymi projektami i na ile też na przykład w Egipcie było to nieuniknione wzrost Bractwa Muzułmańskiego, które przecież w samej rewolucji bardzo słabo było aktywne. No jednak nie ono wywołało tę rewolucję, dosyć długo stało na uboczu, można tak powiedzieć. Dopiero już w kulminacyjnym momencie walk na placu Tahrir pojawili się przedstawiciele Bractwa Muzułmańskiego, ale cała dynamika jednak była gdzie indziej i przez kogo innego wywołana.
Tak. Ja może nawiążę do tego, o czym pani doktor mówiła, czyli problemu kończenia tego okresu kolonializacyjnego, bo rzeczywiście te wszystkie republiki nie były niczym innym jak tworem państwowym na wzór europejski. Zauważmy, że większość tych państw to są państwa, które wynikały z podziału jednego narodu arabskiego, który ma ten sam język, tę samą tradycję, tę samą literaturę, tę samą religię w większości wypadków, a jednak został podzielony na dziwne takie różne twory, które tę tradycję sobie przyjęły, przyswoiły i teraz już nie ma powrotu od tego. Niemniej republika to nie pomysł. Naród, nie wiem, syryjski, libański czy iracki, to są pomysły, które powstały w latach 20. minionego wieku, więc zupełnie rzeczy nowe. A druga rzecz, czyli te odejście od tych wartości, czy tego przeciwstawienia świata zachodniego światu muzułmańskiemu, islamowi. To może do końca tak nie jest, bo my w tej chwili zaczynamy się obawiać jednej rzeczy, wzrostu fundamentalizmu muzułmańskiego, o czym pan właśnie mówi. Bo bracia muzułmanie to nie jest tylko tylko Egipt. Tunezja dokładnie to samo, partia Hannuszy'ego to przecież jest bractwo muzułmańskie, spójrzmy gdzie indziej. Hamas, który powstał w Izraelu, który powstał z braci muzułmanów. To też jest organizacja, która w tym samym nurcie trwa. Al-Kaida, czyli ta bardzo radykalna, jest prowadzona ideologicznie przez Egipcjanina Zawahiriego, który wyrósł z bractwa muzułmańskiego. To właśnie jeden taki brat muzułmanin, który tę radykalną ideologię rozwija i pojawia się, no właśnie w Mali, o czym pan wspominał, też Kaida Magrebu. Czy mamy te organizacje, które działały w Algierii i jak widać nie przestały funkcjonować od lat wczesnych 80. Zatem jest takie niebezpieczeństwo, że ta islamizacja, to czego się boimy, może następować. Ale ja mam inny pomysł. Islamizacja owszem, ale ta islamizacja mieści się w pewnym nurcie, który jest na całym świecie, który ktoś nazwał powstawanie konstytucyjnych teokracji. Naprawdę, to zjawisko jest niezwykle interesujące, że oto powstają państwa, które nie tak jak przedtem, czy tak jak w okresie muzułmańskim, kiedy władca był władcą teokratycznym. Kalif przecież to był i władca, i przywódca państwa. To się zaczęło rozdzielać i nawet w takiej Arabii Saudyjskiej mamy z jednej strony rodzinę panującą, ale z drugiej strony mamy wahhabicki establishment, który jest tą religijną stroną. Podobnie mamy w wielu krajach europejskich, gdzie no jednak, a zwłaszcza wschodniej Europy, gdzie nastroje religijne, takie teokracji konstytucyjnej czy parlamentarnej, można by ją jeszcze może lepiej nazwać, rosną w Rosji, w Polsce. Przecież mieliśmy też ten ruch po przemianach. Jednak Kościół zaczął odgrywać ważną rolę i religia, ale jednocześnie była władza świecka. W Rosji, jak powiedziałem, no, spójrzmy na inne kraje. Tak jest, oczywiście. W zachodniej Europie może nie. Nawet we Francji, proszę zwrócić uwagę, ataki przeciwko idei świeckiego państwa też się pojawiają. Też ta religijność gdzieś wychodzi, to niekoniecznie z powodu muzułmanów, chociaż rzeczywiście ci muzułmanie odegrali w protestach przeciwko chustom znaczącą rolę. To wszędzie się pojawia. Więc ja nie obawiałbym się tego nurtu takiej islamizacji. To jest powrót do religii, dlatego że większość tych społeczeństw nie funkcjonuje bez religii. Religia jest niezwykle ważnym elementem kultury, cywilizacji, tradycji, nawet języka. Przecież jedynie teologia muzułmańska, religijność muzułmańska przechowała literacki język arabski. A tak normalnie każde miasteczko, każda wioska mówi swoim odrębnym dialektem. I często Arabowie w swoich dialektach nie potrafią się dogadać. A zatem ona jest tą instytucją i utrzymującą tradycję i instytucją przetrwania w świecie muzułmańskim. Ja myślę, że te rządy muzułmańskie, nawet jeżeli bracia muzułmanie się nie angażowali w Egipcie, to przecież oni mieli największe doświadczenie polityczne, bo najpierw byli opozycją wobec Abdel Nasira, czyli Nasera w latach 60., 70., potem zostali dopuszczeni przez Sadata do władzy, a potem lekko hamowani przez Mubaraka, ale też dopuszczeni do władzy. Podobnie jest przecież z Hamasem, podobnie jest z partią An-Nahda w Tunezji. Także wszędzie to podobnie wygląda, tylko w Algierii tego nie mamy, no bo w Algierii mamy traumę wojny domowej, ale też no niestety kamyczek do naszego zachodniego. I O tyle ten Zachód ciągle istnieje, że narozrabialiśmy po prostu w tym świecie.
Panie profesorze, taki jest jeden z krajów muzułmańskich, który jakby ten proces sekularyzacji przeszedł najbardziej konsekwentnie, czy modernizacji w oparciu o państwo świeckie, czy próbę budowy instytucji państwa świeckiego. No, Canan jest z Turcji właśnie i pokazuje no, świetnie tę walkę, prawda, jakby, która pokazywała emancypację, prawda, i wprowadzanie pewnego rozumienia no, między właśnie tą strukturą tradycyjną, a walką o swoją podmiotowość, tak, rozumianą dosłownie wręcz jako też władzę nad własną cielesnością. Na ile właśnie jak pan Turcję obserwuje, na ile to jest ten punkt odniesienia dla reszty świata muzułmańskiego, na ile Turcja bardziej patrzy na resztę świata muzułmańskiego, chcąc może wrócić do...
Tak. Turcja chyba nie jest punktem odniesienia do pozostałych państw muzułmańskich, ze względu na tę forsowną świeckość, która nie była akceptowana przez samych Turków i właściwie do chwili obecnej w Turcji ta pozostałość tego forsownego czy wymuszonego sekularyzmu istnieje. Ja mam studentów tureckich, kiedy z nimi próbuję rozmawiać, bardzo jest ciężko rozmawiać o kemalizmie i przeszłości kemalizmu, bo oni wynieśli to ze szkoły, że im nie wolno było mówić inaczej, jak tylko, że to jest dobre i właściwe. To jest ten ich komunizm, który musieli akceptować. Tak oni często się wyrażają, młodzi ludzie, ciągle jeszcze, ale widzimy, że przecież Turcja się zmieniła, ta partia postępu i rozwoju, to przecież jest partia czysto muzułmańska i wyrasta z muzułmańskich tradycji. Powrót do szkolnictwa muzułmańskiego jest bardzo wyraźny. No a na wsi nigdy tradycje muzułmańskie się nie skończyły i nawet to wielożeństwo panowało cicho, nielegalnie, a jednak było stosowane nawet w Turcji, mimo, a 24 rok to jest 90 lat państwowości, czyli jak mówił wielki historyk arabski Ibn Khaldun, dynastie więcej nie powinny przetrwać niż 5 pokoleń, no, czyli coś koło tego wychodzi. Także no, nie jest to, nic nie jest tutaj oczywistego i nie możemy tego ująć w jakieś tryby. Możemy przypuszczać, możemy mieć pomysły na interpretację. Nie, to potem jeszcze, kiedy o kobietach będziemy, bo chciałem nawiązać do tego performansu, który widzieliśmy tutaj, może...
No właśnie do tego tematu nieuchronnie zmierzamy. Moniko, ty badasz te zjawiska. Na ile no właśnie takie tematy klasyczne jakby procesu emancypacyjnego u nas w ramach naszej modernizacji, prawda, czyli pojawienie się feminizmu jako kolejnego frontu w pewnym momencie i poszerzanie tego pola wolności, na ile w krajach tych, które ty obserwujesz i są to zapożyczone strategie z zachodnej, ile one są autonomiczne? Jeżeli tak, to na czym ta autonomia, czym one się różnią? Bo mówimy feminizm, nawet w zapowiedzi pojawia się hasło feminizmu islamskiego, prawda? Co to takiego? Może uporządkujmy pojęcia.
Dobrze, zaraz do tego przejdę, tylko jeszcze mogę jedną uwagę na temat... Na temat tej religii i tego podziału na świat, nie wiem, islamu w cudzysłowie i zachodu, co do których ja jakby... I solidaryzuję się z Hamidem Debaszim i z wątpliwościami podchodzę do tego podziału. Znaczy, słusznie tutaj pan profesor zauważył, że to zjawisko odrodzenia religijnego no, nie zawęża się do świata islamu, tak? Że jakby w wielu różnych regionach świata, również na Zachodzie, mamy do czynienia z religią, że nie jest tak, że modernizacja, nowoczesność, zwiększona edukacja, postęp technologiczny, tak? A nawet demokracja, że one się łączą z świeckością, eliminacją religii, zanikiem religii. To nie jest to prawdą, tak? Chociaż to oczywiście jest stary taki dogmat modernizacyjny, gdzie jakby wydaje nam się, że religijność, tradycja jest rewersem, antytezą i w ogóle nie da się pogodzić z modernizacją, demokracją, postępem technologicznym. To jest nieprawda, tak? Empiryczna i wydaje mi się, że to warto mieć mieć na uwadze, kiedy przyglądamy się krajom arabskim, bo często jest właśnie to zadziwienie. Jeżeli oni są religijni, to czy oni mogą być demokratyczni? Tak? Jakby to w ogóle, to zdziwienie wynika właśnie z tych modernizacyjnych kategorii myślowych. Ale ja chciałam zwrócić na jeszcze jeden element, jakby powód obecności i siły dyskursów islamistycznych i religijnych w krajach arabskich. To nie jest jedyny powód, tak? Jakby to zjawisko jest bardzo skomplikowane. Ale prawdą jest, że jakby w czasach zimnej wojny, tak? Wspieranie ruchów religijnych, organizacji religijnych było pewną strategią zachodnią kontrowania wpływów bloku komunistycznego. Tak? Czyli mamy jakby historię społeczeństw zachodnich, które wspomagają, finansują rozmaite organizacje religijne, ponieważ one są przeciwwagą dla ideologii komunistycznej. Efekt po upadku zimnej wojny jest taki, że mamy talibów, którzy mają historię jakby bycia finansowanymi przez świat zachodu przecież, w kontrze jakby w kontekście wojny w Afganistanie, ale również w różnych innych krajach możemy zaobserwować, że właściwie brak alternatywnej narracji emancypacyjnej, zwłaszcza po upadku bloku komunistycznego, gdzie socjalizm jakby rozpłynął się we mgle jako alternatywa, tak? I się okazuje, że w kontekście neoliberalnej ekonomii ci gdzieś tam usytuowani na nizinach, tak, społecznych, nie mają żadnej narracji, żadnej struktury organizacyjnej, jakby, która dawałaby nadzieję. Tak? I w wielu krajach arabskich rzeczywiście jest taki, to jest też przypadek przecież Bractwa Muzułmańskiego, które rozwinęło swoją działalność w sferze społecznej, po prostu wspierania społecznego biedoty. Tak? I to w wielu innych krajach, jakby nie tylko Bractwo Muzułmańskie, widać, że organizacje religijne pełnią funkcje socjalne po prostu. Tak? Ja powiem szczerze, że to było też moje doświadczenie na przykład z Maroka, gdzie znajomi marokańscy pokazywali mi dzielnice jakby zarządzane przez islamistów w przeciwieństwie do tych regionów, gdzie ich nie było, tak, to były te dzielnice, bo oni mają jakąś ofertę socjalną dla biedoty, wspomagają, tak, tam jakieś świetlice dla dzieci, pomoc prawną dla kobiet, jakieś formy socjalnej pomocy i tak dalej. Że jakby w tej rzeczywistości, w której żyjemy, nagle się okazuje, że obecność, ta siła, tak, tych dyskursów organizacji religijnych wiąże się z rzeczywistością ekonomiczną i z brakiem innych narracji emancypacyjnych obecnie. Tak? I wydaje mi się, że to jest aspekt, który też trzeba wziąć pod uwagę. Tak? I chyba jest tak, że tutaj jakby historycznie tak, to zachodnie, że tak powiem, tępienie wrażych ideologii komunistycznych ma ten efekt w tej chwili jakby historyczny. Tak? Tak by mi się wydawało, że ten dyskurs religijny jest jedynym dyskursem nadziei w tej chwili dla wielu grup społecznych. Tak? I oczywiście tu też trzeba pewnie wziąć pod uwagę klasowy aspekt i to chyba widać też w Egipcie, tak? Że te takie no bardzo tak nieprzyjemne, radykalne jakieś grupy religijne, takie mocno konserwatywne, że te podziały się dosyć mocno chyba na klasowe podziały też nakładają. Tak?
To są po prostu takie fundamentalistyczne, no wracamy do źródeł, to w większości wypadków tak jest i społeczeństwo tego chce, a z drugiej strony mamy radykalną młodzież, ale ten z placu At-Tahrir, więc to nie jest, jak wykazały wybory, reprezentacja całego narodu egipskiego, bo naród chce czego innego, właśnie tak, powiedział, że my chcemy tych ludzi, a za chwileczkę to się może zmienić. Nie wiemy, co będzie. I może jednak okaże się, że ci tradycyjnie nastawieni, no, może nie teologowie, ale w każdym razie specjaliści rządzący utracą władzę, bo społeczeństwo zacznie się emancypować, ale jeszcze nie. Bo naprawdę jest to niewykształcone społeczeństwo i większość społeczeństw jest niewykształconych. Ja już nie mówię o Afganistanie, gdzie mamy 30% ludzi wśród mężczyzn, ludzi potrafiących pisać i czytać, bo w Egipcie mamy 60, myślę, a reszta to analfabeci, więc no, rzeczywiście jest ciężka sytuacja, a dla tych ludzi Tak jak pani powiedziała, to jest jedyna ucieczka i jedyny system organizujący ich, pokazujący ich, jak mają funkcjonować.
No ale właśnie, to wróćmy teraz do tego wątku kobiet, na ile ich aspiracje, bo jednak no, chociażby raz, że te, nie są to światy zamknięte, obserwują, co się dzieje no, w innych kulturach, te dyskursy emancypacyjne, no nie tylko mówię o Zachodzie chociażby, ale Indie, prawda, no, gdzie jest od już no, kilkunastu lat parytet chociażby i dziesiątki tysięcy kobiet uczestniczy w polityce, tego, że 33% miejsc w parlamentach stanowych jest przeznaczonych dla nich, prawda, Chiny, gdzie przy całym specyfice politycznego kraju jednak kobiety bardzo dużo zyskały jakby praw i tak dalej. To wszystko przenika, przecież to nie są zamknięte światy. Na ile rola kobiet, no chociażby to są znacznie lepiej wykształcone teraz niż były. Rewolucja Iranu w Iranie, tak, 79 rok, a dzisiaj, no to są dwa różne światy, prawda, jeśli chodzi o poziom wykształcenia kobiet, podobnie w Tunezji. No właśnie, jak to się przekłada na oddziaływanie, na te procesy, o których mówiliśmy, na ile kobiety są tu czynnikiem, które wnoszą nowe projekty, nowe.
Czy to jest też ciekawe, jeżeli spojrzeć na udział kobiet w rewolucji, w wiośnie arabskiej, tak, na przykład w kontekście Egiptu. Z jednej strony ten udział był bardzo duży, tak, kobiety jakby odegrały bardzo ważną rolę to jest też jakaś taka mityczna opowieść tego okresu z tych pierwszych 18 dni na placu Tahrir, gdzie się mówiło o tym, że to był taki czas właśnie takiej wspólnoty protestu i że kobiety nie doświadczały przemocy tam na przykład, tak? Ale niestety bardzo szybko to się skończyło, tak? I to jest też takie bardzo symptomatyczne, że ta mityczna wspólnota protestu, gdzie kobiety, które często po raz pierwszy się zaangażowały w jakąś taką akcję polityczną, uczestniczyły w tym w dużej ilości, 8 marca 2011, tak, czyli chwilę po rozpoczęciu rewolucji zorganizowały, to była mała liczba kobiet, to 200-300 osób było, demonstrację właśnie już taką kobiecą, tak, o prawa kobiet i w bardzo nieprzyjemny sposób zostały potraktowane przez męską publiczność, tak, zostały wyśmiane, zdeprecjonowane, tam jakieś formy molestowania i przemocy się pojawiły. I jakby ten mit solidarności jakby ponad podziałami, tak, płciowymi gdzieś tam prysł. I rzeczywiście późniejsze wydarzenia pokazują, że kobiety zaczęły być, znaczy, że były poddawane przemocy i to ze strony aparatu państwowego, co jakby jest standardową procedurą, tak, to znaczy pacyfikowanie protestu ze strony jakby policji czy wojska poprzez stosowanie po prostu fizycznej przemocy, także takich rzeczy, jak państwo pamiętacie, testy na dziewicę, tak, przeprowadzane na kobietach zaaresztowanych, zresztą w obecności żołnierzy na przykład, co później przez sądy egipskie zostało uznane za nielegalne. Później słynny film, który obiegł media na całym świecie, to znaczy te sceny z kobietą w niebieskim biustonoszu, pamiętacie państwo, gdzie ona jest bita przez żołnierzy, tam kobieta w czerwonym płaszczu się dołącza i to były takie bardzo frustrujące wydarzenia i one pokazują, że ten udział kobiet w rewolucji arabskiej no, nie przełożył się na jakby automatyczne uznanie ich jako podmiotów politycznych, tak, które mają jakby podstawę do tego, żeby się domagać jakby swoich praw. Tak. To jest jakby ta rzeczywistość rewolucji arabskiej w kontekście egipskim. Trochę to inaczej w Tunezji wygląda, w innych miejscach też trochę inaczej. Ale jeśli chodzi o te kwestie jakby feministyczne, tak, czy praw kobiet, to jest bardzo skomplikowana opowieść, ponieważ kraje arabskie się bardzo między sobą historycznie różnią. Tak. Czyli kobiety w krajach, które przeszły przez ten etap takiej socjalistycznej modernizacji, jakby ich status prawny również jest inny, tak? Inny był do 2004 roku w Maroku niż właśnie w Tunezji na przykład. Inaczej to wyglądało w Egipcie. Znowu nie ma, jest jakby nonsensem mówienie, że kobiety w świecie arabskim to coś. Nie ma czegoś takiego, tak? Jak świat arabski jako całość, tak? I to bardzo wyraźnie widać przy różne losy tych legislacji dotyczących praw kobiet. W związku z tym one są jakby w różnej pozycji też prawnej, tak? Jakby kulturowej i tak dalej. Ale jeśli chodzi o historię walki kobiet, o prawa kobiet, jakby o ich prawa, tak? Bo zapytałeś tutaj, na ile to są wpływy zachodnie, na ile właśnie nie. No to historyczki, które na przykład Egiptem się zajmują, tak? To twierdzą coś takiego, na przykład Margot Bejdran. Ona znajduje jakieś przejawy protofeminizmu w XIX wieku bardzo mocno się upiera nad tym, że to była jakby endogenna, lokalna jakaś taka sposób myślenia, walka o prawa i że to nie była mimikra ideałów zachodnich. Tak? W wielu kontekstach kobiety angażowały się w walkę niepodległościową, o jakby taką nacjonalistycznie zdefiniowaną, były częścią ruchu narodowego. Oczywiście w większości przypadków zostały przez ten ruch zdradzone później, tak? Co w przypadku Egiptu bardzo dobrze widać, że kobiety, taki pierwszy udział kobiet na przykład w demonstracjach ulicznych, to jest właśnie tam 1919-20 rok, kiedy Egipt jakby tak zaczął zrzucać, że tak powiem, to kolonialne jarzmo. No jak Egipt uzyskał, tak? Mówię o Egipcie jako przykładzie, niepodległość, to się okazało, że nie wszystkie partie nacjonalistyczne tak bardzo są zainteresowane prawami kobiet. Także ta walka zajęła to znacznie dłużej. Tak? Ale mówię o tym dlatego, że ta walka w wielu krajach arabskich zaczęła się dosyć wcześnie, różnie przebiegała. Tak? W kontekście Algierii mamy udział kobiet w wojnie o niepodległość. Bardzo ważny udział, który zmienił, jakby przeorał w ogóle myślenie o relacjach płci, co nie oznacza, że jakby zaowocował jakąś równouprawnieniem, tak? Bo jakby po tej walce kobiety były w figurze bohaterek, które się poświęciły dla narodu, niekoniecznie uzyskały coś w sferze prawnej. Ale tylko to, co jest istotne, ruchy feministyczne istniały w krajach arabskich, tak? Rozmaite konferencje, czasopisma arabskie z nazwą feministyczne pojawiały się w latach 30., 40., 50., tak? Te ruchy feministyczne były często, tak, one nigdy nie były w kontrze do religii. Tak, były świeckie, ale nie miały jakby, tak, były w stanie się tutaj pogodzić swój projekt emancypacyjny z religią. Niektóre z tych kobiet jakoś flirtowały z ideologią komunistyczną czy socjalistyczną. Tak? Także można pokazać całą historię ruchów feministycznych w krajach arabskich. Pewnie Egipt jest tutaj takim wyróżnionym punktem, ale to jest jakby jedna rzecz, bo tym jakby to, co mnie interesuje w tej chwili szczególnie, co wydaje mi się takim dosyć naprawdę fascynującym zjawiskiem, to jest nie feminizm muzułmański, o którym mówię, z długą historią, świecki, ale jakoś związany z religią. Zupełnie osobnym zjawiskiem jest coś, co jest nazywane w literaturze feminizmem islamskim. I to jest interesujące, ponieważ jedna z autorek, która jest taką kluczową postacią w całym tym przedsięwzięciu, Ziba Mirhoseini, Iranka, antropolożka prawa zresztą, określa ten feminizm islamski jako niechciane dziecko islamu politycznego. I teraz, bo pytasz się o te związki z Zachodem, z feminizmem, czy to jest lokalne, jak to się ma do religii i do lokalnych projektów emancypacyjnych. To jest ciekawe, ponieważ feminizm islamski to jest coś innego, tak? To znaczy on stara się walczyć o prawa kobiet, wywodząc je nie z jakiegoś dyskursu praw człowieka, z jakichś tam innych oświeceniowych narracji, tylko z Koranu. Znaczy religia i Koran, islam mają być tym ostatecznym punktem odniesienia i źródłem tych praw kobiet. To jest zupełnie inne postawienie sprawy niż te wcześniejsze muzułmańskie feministki. I teraz co jest interesujące? No one oczywiście nie negują, że społeczeństwa muzułmańskie są strasznie mizoginiczne, patriarchalne, że historia jakby interpretacji koranicznych jest też niezbyt prokobieca i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby rzeczywistość, której one nie negują. Ale one twierdzą, że można, także jakby w swojej esencji Koran i islam jest egalitarny, że można tak zreinterpretować tą religię, żeby usankcjonować równość płci, tak? I że po prostu trzeba rozmontować historycznie uwarunkowane, patriarchalne interpretacje religii. I teraz co jest interesujące, dlaczego ten projekt jest taki interesujący politycznie? Ponieważ on jest jakby produktem potrzasku takiego polityczno-intelektualnego, w którym tkwią kobiety z krajów muzułmańskich. To znaczy, one z jednej strony nie chcą się, że tak powiem, przyjaźnić z feminizmem zachodnim. Bo wiedzą, że jakby w swojej historii feminizm zachodni się świetnie splatał z kolonializmem, świetnie się splatał z imperializmem, tak, zachodnim. Narracje feministyczne były wykorzystywane przez potęgi zachodnie do legitymizowania interwencji w Iraku czy w Afganistanie. Przecież do Afganistanu trzeba było pojechać po to, żeby wyzwolić kobiety, czyli ten dyskurs feminizmu zachodniego tutaj był strasznie użyteczny i używany przez administrację amerykańską, przecież bardzo jakby tak intensywnie. W związku z tym jakby one mówią nie feministkom zachodnim. Dziękujemy, tak? Byłyście kolonizatorkami i świetnie, przynajmniej niektóre z was, się jakby tutaj dogadały z różnymi politykami imperialnymi. W związku z tym one nie chcą, jakby nie mogą, tak? Tutaj wejść w jakąś współpracę taką prostolinijną z feminizmem zachodnim. Z drugiej strony, znaczy, czyli chcą być swoją podmiotowość, tak? Gdzieś tutaj znaleźć. Z drugiej strony identyfikują się z islamem, ale większa część islamu jest patriarchalna, mizoginiczna. Czyli mówią jakby swojej tradycji też nie. Znaczy chcą znaleźć coś prokobiecego w tej tradycji. To, że Ziba Mirzohosseini mówi o tym, że to feminizm islamski jest niechcianym dzieckiem islamu politycznego, wynika z tego, że islam polityczny tak, jest ruchem rewolucyjnym, takim nowoczesnym, tak? To znaczy wymyślił sobie, że społeczeństwa są zepsute, trzeba je naprawić przez odwołanie do źródeł do islamu, tak? Przez nawiązanie do takiej źródłowego islamu. W związku z tym islam polityczny sięga do jakby, tak, tych podstaw religijnych i mówi, słuchajcie, nasze społeczeństwo musi być tak zorganizowane. No jak oni zaczęli to robić, tak, jakby w ramach islamu politycznego, no to feministki stwierdziły, okej, dobrze, w takim razie sięgnijmy do źródeł islamu i przyjrzyjmy się, czy one naprawdę są takie patriarchalne, jakbyście by chcieli, tak? Czyli tutaj Hosseini mówi, że to była, feministki islamskie podążyły za inspiracją islamistów, powiedziały, okej, jeżeli legitymizujemy społeczeństwo w oparciu o religijne zasady, to przyjrzyjmy się dokładnie tym zasadom i zbadajmy je, czy one naprawdę są takie patriarchalne i mizoginiczne. Według nich, i to jest wielki projekt intelektualny, tak nie jest. I teraz to brzmi troszeczkę jak taka intelektualna zabawa, bo rzeczywiście one siedzą, to są wykształcone kobiety, które są w dużej mierze akademiczkami, tak? Czyli robią pracę hermeneutyczną na Koranie i pokazują, że nie, to nieprawda, ta interpretacja patriarchalna ma takie uwarunkowania historyczne, my proponujemy to, tak można przeczytać Koran, tak można zinterpretować szariat i tak dalej, i tak dalej. To brzmi tak dosyć akademicko i abstrakcyjnie, ale takim sztandarowym przykładem sukcesu tego typu projektu politycznego, który zakorzenia feminizm w zasadach religijnych, jest na przykład reforma prawa rodzinnego w Maroku. Do 2004 roku bardzo nieprzyjemne dla kobiet prawo, tak? Tradycyjne, odpowiadające kobiety, ustanawiające hierarchię w małżeństwie, ograniczające prawo do dziedziczenia, do opieki nad dziećmi i tak dalej. W 2004 roku, zresztą z inicjatywy króla, jakby wprowadzono mu dawany, tak, nowy kodeks, który bardzo jest postępowy jakby w tej egalitarnym, znaczy, tak, że kobiety i mężczyźni są równi w rodzinie, jakby uregulowana została kwestia dziedziczenia, opieki nad dziećmi i tak dalej. I to jest ciekawe, ponieważ takim punktem odniesienia w tych dyskusjach dotyczących prawa w Maroku była Fatima Mernissi, która jest jedną z takich kluczowych też postaci feminizmu islamskiego, której książki w latach 80. były zakazywane, a w 2000 latach była zapraszana na spotkania z królem i król potem powtarzał jej feministyczne, islamskie, tak, argumenty. To jest jakby bardzo konkretny, tak? Oni by nie zreformowali tego prawa w duchu egalitaryzmu, tak, w tym Maroku, gdyby mieli sięgać do jakichś pozareligijnych, zachodnich argumentacji, bo to by było od razu, tak, jakby nie mieściłoby się to. Ale ponieważ były wypracowane przez feministki islamskie argumenty religijne za egalitaryzmem, to je użyto i to prawo jest dosyć postępowe, tak? I to było dla mnie takie symptomatyczne, że król na swoich tam wystąpieniach jakby wyjaśniających jakby ten projekt reformy odwołuje się do Fatimy Mernissi, która jeszcze 20 lat wcześniej była czarnym charakterem.
Ja już za chwilę zaproszę państwa, ale chciałem pana profesora właśnie, żeby się odniósł. Jak pan ocenia, na ile tego typu projekty, eksperymenty, może na początku właśnie intelektualne, mogą być źródłem pewnych innowacji, które jakby zaproponują nową wizję wspólnoty polityczno-społecznej, takie, które pogodzą właśnie tradycję, to co widzimy, że jest nieuniknione w jakimś sensie powrót do niej, że od tego się nie można uwolnić, ale może to można, tę tradycję unowocześnić tak, że będzie
troszkę, właśnie. Troszkę to jest taka sinusoida, bo przecież w Tunezji było tak, że to było najnowocześniejsze prawo w 1957 roku wprowadzone i rzeczywiście wprowadzające równość mężczyzn i kobiet, nie było tak jak w tradycyjnym islamie. Jak ciągle troszkę jest w Maroku różnicy w rozwodach. Mężczyzna może się rozwieść zawsze, kobieta ma trudniej pod tym względem. Natomiast w Tunezji było także równe prawa. Idziemy do sądu, koniec. I nie było żadnych różnic. Teraz wracamy troszeczkę, jeszcze nie ma nowej konstytucji, ale dyskusje są poważne dotyczące równości kobiet. W Egipcie dokładnie to samo. Zaczęło się od problemu wyboru sędziów kobiet. Mianowicie w konstytucji jest powiedziane i było powiedziane, że sędzią może być Egipcjanin. Tam jest słowo Egipcjanin, muzułmanin. No i powiedziano, że to znaczy, że kobieta nie może być sędzią, bo w konstytucji jest powiedziane. Dopiero potem, po długich dyskusjach, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że tu chodzi o obywatela egipskiego, muzułmanina, a nie o Egipcjanina, przepraszam, ani Egipcjankę jako kobietę w ogóle. W związku z tym kobieta też jest obywatelem i może. Zatem, no, Nie będzie to tak, że to gwałtownie ta nowoczesność przejdzie, bo również w Maroku królewski dekret i królewski nakaz nie spowodował, czy spowodował może reakcję, no jednak tej fundamentalistycznej i tradycyjnie nastawionej grupy społecznej, która mówiła nie, to w ogóle protestujemy, były bunty przeciwko tej tak zwanej mudałła, na to się nazywa ten kodeks, tak, chyba tak się nazywa, małżeński. A zatem tak to jest. I ja powiedziałem, że nawiążę do tego performansu, który widzieliśmy, bo ja obserwowałem w świecie arabskim odwrotny proces. Czyli od tej skąpo ubranej, była taka moda na szorty noszone przez kobiety, kiedy cały Kair chodził w szortach, natomiast w Bagdadzie szef policji kazał kobietom malować lakierem nogi, że to nie wypada. A potem również w socjalistycznym, czy jeszcze nie baasistowskim chyba, a nie, już baasistowski był Bagdad wtedy. No jednak ta tradycja nie przychodziła, natomiast ja w Kairze przeżywałem zupełnie coś, czego w Polsce nie przeżywałem, do której się znalazłem w tym kraju. Mieszkałem w Akademiku Nakickiego w Warszawie. I tam, żeby wejść do żeńskiego akademika, to trzeba było oddać legitymację i po 2 godzinach wyjść. A jak nie, to nigdy więcej mnie by nie wpuszczono. Kiedy byłem w Kairze, rok później, to moja koleżanka mieszkała oczywiście w żeńskim akademiku, ja mieszkałem w hoteliku na mieście, ale jak ja chciałem do niej pójść, to oczywiście mogłem w każdej chwili pójść i nikt żadnych legitymacji ode mnie nie żądał, chociaż wszyscy oczywiście wiedzieli, że ja przyszedłem. No tak, to trudno było nie zauważyć, ale była inna postawa z koleżankami, studentkami. Jeździłem autobusami po Kairze i po Egipcie i nikt się temu nie dziwił. A potem, powolutku, to są późne lata 70., to już jest As-Sadat, zaczyna się to zmieniać. Bracia muzułmanie zaczynają mieć wpływy i kobiety zaczynają rzeczywiście nosić chusty. Ale to był też bunt troszeczkę przeciw Zachodowi, bo to były czasy wielkiej traumy po 67., potem 73. rok, zwycięstwo rewolucji irańskiej, to tę dumę muzułmańską wzmagało, ona rosła i jednocześnie pociągała za sobą nawrót do islamskości. Teraz kobiety zaczynają w drugą stronę. No, mamy to nie tylko w Maroku, ale również w Arabii Saudyjskiej dzieją się rzeczy niesłychane. Kobiety już są wiceministrami na razie, a powolutku będą w parlamencie. Znaczy ten parlament ciągle jest bardzo taki nominalny tylko, chociaż wcale nie jest tak, jak nam się wydaje, że to jest zupełnie niedemokratyczne. Oczywiście król powołuje członków parlamentu i odwołuje, kiedy chce, jak mu się ktoś nie podoba, ale ja uczestniczyłem kilka razy w posiedzeniu parlamentu saudyjskiego i Tam naprawdę była dyskusja na wysokim poziomie dotycząca poważnych problemów państwowych i zwykle te ustawy, które uchwalano, potem król podpisywał. To już był król Abdallah, czy koniec panowania, czy początek jego panowania jakoś tak, ale już widać było, że te reformy się zaczynają, czy będzie dalej, nie wiadomo. Jest to bardzo starszy pan, a kto przejmie schedę po nim w rodzinie, to kolejna sprawa bardzo skomplikowana w Arabii Saudyjskiej. Więc nie widzę tego takiej gwałtownej zmiany i chyba dobrze, że tej gwałtownej zmiany nie ma, bo ja myślę, żeby dzisiaj iść do żeńskiego akademika, to musiało minąć też w Polsce 30-40 lat, zanim to się zmieniło, więc wcale tak szybko to się nie dzieje, a tu dochodzą jeszcze problemy polityczne, te przemiany, które teraz się tu zaczęły. A więc może to jeszcze potrwać. I tak jak pani mówi, w każdym kraju arabskim jest inaczej. To nie jest tak, że możemy zglajszachtować i powiedzieć, że wszędzie jest jednakowo. No nie.
Tylko jest coś jeszcze, że ten proces nie jest linearny. Tak? To znaczy dla mnie tutaj kluczową sprawą jest to, że mamy kolejne pokolenie kobiet w krajach arabskich, które są wykształcone, tak? Statystycznie bardzo mocno, tak, wykształcone w porównaniu z pokoleniem swoich matek na przykład.
Tak, w Iranie kobiet, tak, chyba jest więcej na uczelniach niż mężczyzn.
Tak? Ale zjawiskiem dosyć też opisywanym, tak, obficie, jest jakby nawrót do religii właśnie kobiet szczególnie mocno wykształconych, na przykład w przypadku Egiptu to Saba Mahmud coś takiego opisuje jako ruch pobożnościowy. Tak? I to można na wiele różnych sposobów interpretować. Mamy zjawisko przecież w Turcji też tego New Veiling Movement, czyli taki ruch zasłaniania się, gdzie kobiety, młode, wykształcone kobiety domagają się prawa do chodzenia w chustach, w sytuacji, kiedy często ich matki wcale w tych chustach nie chodziły. Tak? Czyli nie ma tu żadnej presji, tradycji. Tak? To jest ich jakby pomysł na siebie, na swoją tożsamość, na swoją religijność, na swoje funkcjonowanie w sferze publicznej. I to oczywiście zjawisko jest na bardzo wiele różnych sposobów interpretowane. Tu się mówi też o tym, w jaki sposób ta modernizacja turecka różne klasy społeczne dotknęła, ale taką ciekawą interpretacją feministyczną, tak, jest to ta, która mówi, że to kobiety, które chcą się zasłaniać, domagają się, i to jest jakby akt politycznego oporu, tak, w kontekście Turcji, która zabrania chodzenia w chustach na uniwersytetach na przykład, tak, dla których to jest jakby ważny element ich tożsamości, że one jakby, że to jest forma jakby ich doświadczenie w kraju, który jest zmodernizowany, tak, że one w jakiś sposób były poddane sprzecznościom modernizacji. Tak? Gdzie sposób, w jaki oczekiwania, które stawiano wobec kobiet, że one mają funkcjonować w sferze publicznej, mają być pracowniczkami, mają być tymi budowniczkami narodu, tak? A jednocześnie mają być matkami i kobietami jak należy, że w tych oczekiwaniach zawarte są sprzeczności i że jakby akcent na religijność jest jakby taką ucieczką z tych sprzeczności, to znaczy jakby próbą domagania się uznania tych kobiecych, tradycyjnych ról i wartości. Zresztą w podobny sposób interpretuje się zjawisko, o którym w literaturze jakby mówi się, że to jest zjawisko rosnące w Europie. Znaczy ilość konwersji na islam ze strony jakby europejskich kobiet. W pierwszej chwili może to brzmieć bardzo zaskakująco, że takie zjawisko w ogóle ma miejsce, ale też interpretuje się je w duchu feministycznym, tak? To znaczy, że kobiety, które doświadczają tego indywidualistycznego, pędzącego turbokapitalizmu, który oczekuje od nich, że będzie konkurencyjnymi jednostkami, które są kowalami własnego losu, radzą sobie na rynku pracy, tak? I budują swoją karierę w sytuacji jakby niepewności, zagrożenia, a jednocześnie mają spełniać kobiece role i do tego być matkami i tak dalej, że tu są jakby sprzeczności strukturalne, którym trudno jest podołać i że jakby wybór religii jest próbą wyjścia z tych sprzeczności, domagania się, jakby też taką utopijną próbą powrotu do tradycyjnych, ustalonych ról płciowych, wiążących się jakby z szacunkiem dla takiej tradycyjnej kobiecości, tak? Czyli to zjawisko się właśnie w takim duchu feministycznym interpretuje i w związku z tym można się zastanawiać, na ile właśnie religia staje się znowu jakąś przestrzenią emancypacji, a to jest bardzo trudno myśleć o tym, tak? Jakby teoria feministyczna ma rozpaczliwy problem, jak myśleć o upodmiotowieniu, tak, kobiet, jeżeli ono ma się w przestrzeni religijnej odbywać. Ale chyba tak, no, jakieś tego typu zjawiska się dzieją, również właśnie w świecie muzułmańskim. Mogę jeszcze do chodzi o tą kwestię nielinearności. Tak? To znaczy, jak się spojrzy na historię dwudziestowieczną krajów arabskich, sytuacji kobiet w nich, niektórych krajów, to widać, że lepiej już było. Tak? To znaczy, jak spojrzeć chociażby na Egipt, to konstytucja z 60 chyba tam pierwszego roku, tak? Początku 60 lat, czyli z okresu Sadata, Nasera, przepraszam. Czyli z tego etapu socjalistycznych eksperymentów, ona przynajmniej w swoim jakby duchu, tak? Pomijam praktykę społeczną i jakby ogólny sposób tak funkcjonowania później organizacji też tam kobiecych, ona była egalitarna i wprost stwierdzała, że jest potrzeba jakby zlikwidowania tych okowów, w których kobiety funkcjonowały. Konstytucja z lat 70. jest już jakby regresem, tak, egipska, bo stara się wprowadzić na powrót ideę komplementarności kobiet i mężczyzn i mówi owszem o ich prawach do równego udziału w przestrzeni publicznej pod warunkiem, że to nie koliduje z ich rolą rodzinną. Tak? Czyli chodzi o to, że nie możemy myśleć, że tu jest jakiś linearny postęp i że później jest lepiej niż wcześniej. Tak?
No. To chyba doskonale sobie tu wyjaśniliśmy, że tak to prosto nie jest, nie tylko tam, ale i właśnie odnosząc to do naszych tych społeczeństw.